Icek Bumsztejn. Łaźnia parowa. Nadchodziły święta Bożego Narodzenia. Aresztanci oczekiwali ich w jakimś uroczystym usposobieniu i patrząc na nich, ja sam zacząłem oczekiwać czegoś nadzwyczajnego. Na 4 dni przed świętami poprowadzono nas do łaźni parowej. Za moich czasów więziennych, szczególnie w pierwszych latach, rzadko się kiedy to działo, więc wszyscy się ucieszyli i ochoczo gotowali do tej wyprawy. Wyznaczono na to czas po obiedni i tego dnia nie było już po obiedzie roboty. Z pomiędzy wszystkich w naszej kazarmie najwięcej krzątał się i najwięcej objawiał radości Isaj Fomicz. Izajasz, syn Tomasza, Bumsztejn. Żyd, zesłany do katorgi, o którym już przedtem wspomniałem. Lubił on parzyć się w łaźni do utraty zmysłów. I ile razy teraz, rozpatrując dawne wspomnienia, przypomnę sobie naszą łaźnię, która zasługuje na to, aby jej nie zapomnieć, zaraz na pierwszy plan obrazu występuje przede mną twarz uszczęśliwionego Isaja Fomicza, towarzysza mojej katorgi i współmieszkańca w kazarmie. Boże, co za nieskończenie śmieszna figura. Lat 50, chudy, herlawy, pomarszczony, o skórze oskubanego kurczęcia i ze straszliwymi piętnami na policzkach i na czole. A jednak na jego twarzy widać było nieustanne, niczym niezmącone zadowolenie z siebie, a nawet uszczęśliwienie. Zdawało się, że on wcale nie żałuje tego, iż dostał się do katorgi. Ponieważ był jubilerem, a w mieście innego nie było, więc miał dużo roboty jubilerskiej, którą wyłącznie był zajęty i za którą mu coś jednak płacono. Żył stosunkowo jak bogacz, a zarabiane pieniądze pożyczał na zastaw. Miał swój samowar, dobry materac do spania, szklanki, całe naczynie do obiadu. Żydzi w mieście utrzymywali z nim stosunki i otaczali go opieką. Co sobota chodził pod konwojem do bożnicy, na co prawo pozwalało. Była w nim najkomiczniejsza mieszanina naiwności, głupoty, chytrości, zuchwalstwa, dobroduszności, lękliwości, samochwalstwa i natręctwa. Bardzo mnie to dziwiło, że katorżnicy wcale go nie wyśmiewali, a chyba tylko dla zabawy z lekka żartowali z niego. Isaj Fomicz widocznie był tylko przedmiotem rozrywki dla wszystkich. My jego jednego tylko mamy. Nie wolno ruszać Isaja Fomicza, mawiali aresztanci, a Isaj Fomicz, choć wiedział, o co chodziło, pysznił się swoim znaczeniem, co bardzo bawiło aresztantów. Pierwsze jego zjawienie się w katorze było niezmiernie zabawne, jeszcze przed moim przybyciem, ale mi opowiadano. Pewnego razu ku wieczorowi rozbiegła się nagle wieść w Ostrogu, że przyprowadzono Żydka, że golą go w Kordegardzie i że niebawem się zjawi. Nie było jeszcze wtedy ani jednego Żyda w kazarmie. Aresztanci oczekiwali go niecierpliwie i jak tylko wszedł na dziedziniec, natychmiast obstąpili. Podoficer przeprowadził go do cywilnej kazarmy i wskazał miejsce na narach. W ręku Icek Bumsztejn trzymał worek z wydanymi mu rzeczami rządowymi i ze swoimi własnymi. Przyszedłszy do nar, wlazł na nie, położył worek koło siebie, podgiął nogi pod siebie i siedział, nie śmiejąc podnieść oczu na nikogo. Dokoła niego rozlegał się śmiech i aresztanckie żarty, których przedmiotem było jego żydowskie pochodzenie. Nagle przez tłum przecisnął się młody aresztant, niosąc w ręku jakieś brudne, stare, porwane spodnie letnie z dodatkiem rządowych onuc. Usiadłszy koło Icka, uderzył go po ramieniu. — No, przyjacielu, ja już 6. rok czekam na ciebie. Popatrz no. Wiele dasz za to? I rozłożył przed nim przyniesione łachmany. Icek Bumsztejn, który przy wejściu do Ostroga tak był przelękły, że nawet oczu nie śmiał podnieść na tłum, który go szczelnie otoczył, na szydercze, straszne, piętnami oszpecone twarze i który z przelęknienia nie zdołał jeszcze słowa przemówić, ujrzawszy zastaw, ocknął się i zaczął żwawo przebierać palcami w łachmanach. Wysunął je nawet ku światłu. Wszyscy czekali, co powie. Cóż, rubla srebrem dasz przecie, wszak warto, ciągnął dalej zastawiający, mrugając w stronę Icka. rubla srebrem nie dam, a 7 kopiejek dać można. I oto były pierwsze słowa wypowiedziane przez Icka w Ostrogu. Wszyscy aż się zatoczyli od śmiechu. 7! No dawaj choć 7, ale pamiętaj, strzeż zastawu. Głową mi za niego odpowiesz. Procentu 3 kopiejki, razem 10. Urywanym i drżącym głosem mówił dalej Żydek, sięgając ręką do kieszeni po pieniądze i bojaźliwie spoglądając na aresztantów. I tchórzył straszliwie i chciało mu się interes załatwić.
3 kopiejki procentu? Co?
Chyba na rok.
Nie, nie na rok, ale na miesiąc.
Tęgiś Żydzie. A jakże cię tytułować?
Isaj Fomicz.
No, Isaj Fomicz. Daleko ty u nas zajedziesz. Bądź zdrów.
Isaj Fomicz jeszcze raz obejrzał zastaw, złożył i porządnie wsunął go do swego worka wśród ciągłego śmiechu aresztantów. Zdawało się nawet, że go wszyscy lubili i nikt go nie obrażał, choć każdy był mu coś winien. Sam on był niezłośliwy jak kura i widząc powszechne dla siebie dobre usposobienie, udawał niekiedy zucha, ale z tak naiwnym komizmem, że to mu się natychmiast wybaczało. Jeden ze zbrodniarzy, Łuczka, który znał dobrze Żydów, drażnił go często, ale nie ze złości, tylko tak dla zabawy. Podobnie jak się bawią z pieskiem, papugą, z uczonymi zwierzątkami. Icek wiedział o tym dobrze, ale się wcale nie obrażał i nadzwyczaj zręcznie odpierał żarty.
Ej, Żydzie, walnę cię!
Ty mnie raz uderzysz, a ja ciebie 10, zuchowato odpowiadał Icek.
Parch przeklęty!
Niech będzie parch.
Żyd parszywy!
Niech i tak będzie. Choć parszywy, ale bogaty, ma pieniądze.
Chrystusa sprzedał.
Niech będzie.
Dzielnie, Isaj Fomicz, zuch, nie tykajcie go. On u nas jeden, wołają ze śmiechem aresztanci. Ej, Żydzie, pokosztujesz knuta, pójdziesz na Sybir.
Ja już i tak na Sybirze.
Jeszcze dalej poślą.
A czy tam Pan Bóg jest?
No, Pan Bóg jest.
To niechaj poślą. Byle był tylko Pan Bóg i pieniądze, a wszędzie będzie dobrze.
Zuch, Isaj Fomicz, widać, że zuch, wołają dokoła.
A Icek, chociaż widzi, że drwią z niego, nadrabia miną. Ogólne pochwały sprawiają mu widoczne zadowolenie i zaczyna śpiewać na cały głos cieniutkim dyszkantem. La, la, la. Jakąś koślawą i śmieszną melodię bez słów, jedyną, jaką śpiewał w ciągu całej katorgi. Potem, zaznajomiwszy się ze mną bliżej, zapewniał mnie pod przysięgą, że to jest ten sam motyw, który śpiewali Żydzi od najmłodszego do najstarszego w liczbie 600 000, przechodząc Morze Czerwone, i że jest nakaz, aby każdy Żyd śpiewał tę melodię w chwili zwycięstwa i triumfu. W wigilię każdej soboty, w piątek wieczorem, przychodzili do nas z innych kazerm aresztanci, aby popatrzeć, jak Isaj Fomicz będzie odprawiał szabas. A on był do tego stopnia chełpliwy i próżny, że ta powszechna ciekawość sprawiała mu zadowolenie. Z pedantyczną, umyślną powagą nakrywał w kąciku swój maleńki stoliczek. Otwierał księgę. Zapalał 2 świeczki i mrucząc jakieś tajemnicze słowa, zaczynał oblekać się w modlitewną szatę. Była to kraciasta chustka z wełnianej materii, którą starannie chował w swoim kufrze. Obie ręce przystrajał w rękawki, a na środku czoła przymocowywał jakieś drewniane pudełeczko, tak iż zdawało się, że Ickowi z czoła jakiś róg śmieszny sterczy. Potem zaczynała się modlitwa. Czytał ją ze śpiewną modulacją głosu, krzyczał, opluwając się, obracał się wokoło, robił dzikie i śmieszne ruchy. Naturalnie wszystko to było według przepisów obrzędowych i nic w tym nie było śmiesznego. Chyba to, że Icek jakby umyślnie z tym wszystkim popisywał się przed nami. Bywało, nagle zakryje rękami głowę i zaczyna czytać, łkając. Łkanie wzmaga się. Icek jakby w omdleniu, niemal z wyciem chyli głowę uwieńczoną arką przymierza na księgę. Gdy wtem nagle pośród najsilniejszego łkania zaczyna chichotać i wyśpiewywać jakimś słodko-uroczystym, jakby od zbytku szczęścia osłabionym głosem. Widzisz go, jak go rozbiera? Mawiali, przypatrując mu się aresztanci. Spytałem raz Isaja Fomicza, co znaczą te łkania i te nagłe potem przejścia w ton szczęścia i błogości. Icek niezmiernie był rad, gdy go o takie rzeczy zapytywałem. Natychmiast objaśnił mnie, że płacz i łkania oznaczają myśl o utracie Jerozolimy i że zakon nakazuje przy tej myśli jak najgłośniej płakać i bić się w pierś. Ale wśród najsilniejszego łkania on, Isaj Fomicz, powinien nagle jakby mimowolnie przypomnieć sobie, to nagle jest także zakonem przepisane, że jest przepowiednia o powrocie Żydów do Jerozolimy. I tu natychmiast powinien wybuchnąć radością, pieśniami, śmiechem i odmawiać modlitwy w taki sposób, żeby samym głosem wyrazić jak najwięcej szczęścia, a w twarzy jak najwięcej triumfu i szlachetności. To nagłe przejście i konieczny obowiązek tego przejścia nadzwyczaj podobały się Ickowi. Widział w tym jakiś szczególny, niezmiernie dowcipny kunsztyk i z chełpliwym wyrazem twarzy mówił mi o tym przepisie obrzędowym. Pewnego razu, wśród najgorętszej modlitwy Icka, wszedł do izby plac major w towarzystwie oficera karaulnego i straży wojskowej. Wszyscy aresztanci stanęli u swoich nar, wyciągnięci jak struny, jeden tylko Icek jeszcze silniej zaczął krzyczeć i gestykulować. Wiedział, że modlitwa dozwolona, że przerywać jej nie wolno i krzycząc wobec majora na nic się naturalnie nie narażał. Sprawiało mu to wielką przyjemność, że może wobec majora Zucha udawać i popisać się przed nami. Major podszedł ku niemu i stanął na krok przed nim. Icek obrócił się tyłem ku swemu stolikowi i prosto w twarz majorowi zaczął wyśpiewywać swoje uroczyste proroctwo, wymachując przy tym rękami. Ponieważ i w tej chwili według przepisów religijnych należało mu wyrazić w twarzy bezmiar szczęścia i radości, więc uczynił to niezwłocznie, przymykając oczy, śmiejąc się i kiwając do majora głową. Major był zdziwiony. Wreszcie parsknął mu w oczy śmiechem, nazwał głupcem i odszedł. A Icek jeszcze z większym wytężeniem począł krzyczeć. W godzinę potem, kiedy wieczerzał, zapytałem go. A cóż by się stało, gdyby plac major przez głupotę obraził się na was? Jaki plac major? Jak to jaki? Czyście go nie widzieli?
Nie.
A przecież on stał tuż przed wami. Wprost twarzą w twarz. Ale Isaj Fomicz zaczął najpoważniej zapewniać, że stanowczo nie widział żadnego majora, że w takiej chwili przy podobnych modlitwach wpada w ekstazę i nic już wtedy nie widzi, co się wkoło niego dzieje. Jak dziś widzę Isaja Fomicza, jak bywało w sobotę Wałęsa się po całym Ostrogu, usiłując jak najgorliwiej nic nie robić, stosownie do przepisów zakonu. Jakie mi niemożliwe anegdoty opowiadał za każdym razem, gdy powracał ze swojej bożnicy. Jakie nieprawdopodobne przynosił wieści z Petersburga, zapewniając, że ma je od swoich Żydków, a ci z najpierwszych rąk. Ale już za wiele rozwodzę się nad Isajem Fomiczem. W całym mieście były tylko dwie publiczne łaźnie parowe. Pierwsza, należąca do jakiegoś Żyda, miała numery po 50 kopiejek, i urządzona była dla grubych ryb. Druga, przeznaczona przede wszystkim dla pospólstwa, była stara, błotnista, ciasna i tamto prowadzono nasz ostróg. Było mroźno i słonecznie. Dla aresztantów już to było uciechą, że wyjdą z fortecy i popatrzą na miasto. Żarty i śmiechy nie ustawały w drodze. Pół roty żołnierzy z nabitą bronią prowadziło nas na podziw całemu miastu. W łaźni natychmiast podzielono nas na dwie zmiany. Druga czekała w chłodnej sieni łaziebnej, dopóki się pierwsza myła, co było rzeczą konieczną z powodu ciasnoty łaźni. Ale nawet pomimo tego podziału trudno było sobie wyobrazić, jakim sposobem połowa naszych mogła się w niej pomieścić. Pietrow nie odstępował mnie. Bez wezwania z mojej strony poskoczył, aby mi usługiwać i ofiarował się nawet wymyć mnie. Kiedyśmy otworzyli drzwi z sieni do łaźni, zdawało mi się, że jestem w piekle. Wyobraźcie sobie izbę 12 kroków długą, tyleż szeroką, w której ścisnęło się do 100 może ludzi, a już z pewnością nie mniej niż 80, ponieważ aresztanci podzieleni byli na tylko dwie zmiany, a wszystkich nas przyszło do 200 ludzi. Para zasłaniająca oczy, swąd, brud, ciasnota taka, że nie ma gdzie postawić nogi. Przeląkłem się i chciałem wracać, ale Pietrow dodał mi zaraz ducha. Z wielkim trudem przedostaliśmy się do ławek przez głowy siedzących na podłodze ludzi, prosząc ich, aby się nagieli i pozwolili przejść nad sobą. Pietrow oświadczył mi, że miejsca trzeba kupić i natychmiast rozpoczął targ z aresztantem, który się usadowił koło okienka. Ten za kopiejkę ustąpił swego miejsca, otrzymał natychmiast zapłatę od Pietrowa, który ją niósł w ściśniętej pięści, zawczasu ją przygotowawszy, i zaraz ukrył się pod ławą, tuż pod moim miejscem, gdzie było ciemno i błotno. Ale i pod ławkami miejsca były zajęte. I tam roiło się od ludu więziennego. Nigdzie na podłodze nie było ani na dłoń wolnego miejsca, gdzie by nie siedzieli, skurczywszy nogi aresztanci, opluskując się wodą z konaweczek. Pomiędzy siedzącymi niektórzy myli się, stojąc z konewkami w rękach, a brudna woda spływała z nich wprost na golone głowy siedzących obok. Na wzniesionym pomoście i prowadzących do niego stopniach wszędzie także siedzieli myjący się, skurczywszy się i najeżywszy. Ale mycia było niewiele. Prosty lud mało się myje wodą gorącą i mydłem, straszliwie się tylko parzy i oblewa potem zimną wodą. Otóż i cała łaźnia. 50 mioteł na górze podnosiło się i spadało naraz. Chłostano się bez pamięci. Co chwila dodawano pary. To już nie gorąco było, ale piekło. Zewsząd słychać wołania, krzyki, piski, śmiechy i dźwięk 100 łańcuchów wywleczonych po podłodze. Niektórzy, chcąc przejść z jednego miejsca w drugie, zaplątywali się w cudzych łańcuchach i sami zaczepiali łańcuchami o głowy siedzących niżej. Padali, kleli i ciągnęli za sobą zaczepionych. Brud lał się ze wszystkich stron. Wszyscy byli w stanie szczególnego ożywienia, jakby pijani. Przy okienku, skąd podawano wodę z sieni łaziebnej, był natłok. Łajano się, kłócono, popychano. Gorąca woda, którą stamtąd otrzymywano, rozlewała się na głowy siedzących w dole, zanim ją doniesiono do miejsca przeznaczenia. Co chwila przez okna lub przymknięte drzwi zaglądała wąsata twarz żołnierza z bronią w ręku, aby się przekonać, czy nie ma nieporządku. Ogolone głowy i rozparzone do czerwoności ciała aresztantów wydawały się jeszcze potworniejsze. Na rozparzonych grzbietach jaskrawo zazwyczaj występują blizny po otrzymanych knutach i kijach. I teraz więc wszystkie te grzbiety wydawały się na nowo pokrwawione. Straszliwe blizny. Mróz przeszedł mi po skórze, gdy patrzałem na nie. Dodadzą pary i jej gęsty obłok zakryje całą łaźnię. Wszystko zahuczy i zawyje. W obłoku pary migają zranione grzbiety, ogolone głowy, skurczone ręce i nogi, a nad tym wszystkim, na najwyższym stopniu łaźni, Isaj Fomicz wrzeszczy na całe gardło. Parzy się bez pamięci, ale zdaje się, że nie ma gorąca, które by mogło go nasycić. Za kopiejkę najmuje łaziebnika, który go ćwiczy miotłą, ale i łaziebnik w końcu wytrzymać nie może. Rzuca miotełkę i biegnie oblać się zimną wodą. Isaj Fomicz nie daje za wygraną i najmuje drugiego, trzeciego. W takim razie postanawia już nie oglądać się na wydatki i zmienia do 5 łaziebników. Dobrze się parzy. Zuch Isaj Fomicz, wołają doń z dołu aresztanci. Icek czuje, że w tej chwili przewyższył wszystkich. Wszystkich zostawił za sobą. Triumfuje i jak szalony, ostrym, krzykliwym głosem wyśpiewuje swoją arię. La, 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 la. Wybijającą się nad wszystkie głosy. Przyszło mi na myśl, że jeśli kiedyś znajdziemy się tak razem w piekle, to będzie ono bardzo podobne do tego miejsca. Nie wytrzymałem, żeby nie podzielić się mym domysłem z Pietrowem. Ten popatrzył tylko dokoła i nic nie odpowiedział.